Księga proroka Jonasza, to jest Stary Testament, to jest ta lista 12 proroków mniejszych. Czytam od 3 rozdziału i 10 wiersza do końca tej księgi. Czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. 10 wiersz 3 rozdziału. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Pan odpowiedział: czy to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem. Dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz, z pojawieniem się zorzy, wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła do tego miejsca. Ta księga jest jedną z bardziej znanych ksiąg, jeśli chodzi o Stary Testament, i to głównie za sprawą tej wielkiej ryby, nazwanej czasem tu wielorybem. I nawet ludzie, którzy nie znają Biblii, to akurat to o tej księdze słyszeli, bo zawsze to słowo tu wieloryb wywołuje ogromne emocje. Ale ja nie chciałbym dzisiaj mówić o tej wielkiej rybie, bo ona tu nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Natomiast chciałbym dzisiaj mówić o Jonaszu. Gdy spojrzymy na tą księgę, to jest bardzo dziwna księga, bo praktycznie wszystkie księgi prorockie, które czytamy, zawierają w sobie przede wszystkim przekaz ostrzeżenia przez Boga dla narodu izraelskiego, czy judzkiego, czy okolicznych tu narodów, pewne proroctwa odnośnie przyszłości. Natomiast w tej księdze jest trochę inaczej. Tu, jeśli chodzi o proroctwo, jest bardzo mało. W zasadzie jest tylko jedno zdanie, które brzmi: jeszcze 40 dni do zburzenia Niniwy. I tyle w zasadzie jest, jeśli chodzi o proroctwo w tej księdze. Natomiast ta księga mówi o proroku, mówi o jego charakterze, mówi o jego postawie życiowej. I to jest dla mnie w tej księdze tak niesamowite i to mnie tak wiele nauczyło. Wierzę, że i nas może tak wiele nauczyć. To jest księga, która mówi, w jaki sposób prorok reagował na Boże działanie. W jaki sposób prorok odzywał się, kiedy Bóg działał. Wiecie, gdy spojrzymy na tą księgę, ci z was, którzy mają Biblię, to mogą popatrzeć tu razem ze mną, że to, co w tej Biblii, to, co w tej księdze widzimy tak bardzo mocno, to działanie Boga. No na przykład 1 rozdział, wiersz 4. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze. Gdy zobaczymy na rozdział 2, wiersz 1. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. Wiersz 10 z 2 rozdziału. Wtedy Pan rozkazał rybie, aby ta wypluła Jonasza na ląd. Kiedy zobaczymy na 4 rozdział, wiersz 6. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł. Kiedy spojrzymy na wiersz 7, nazajutrz z pojawieniem się zorzy Bóg wyznaczył robaka, który podgryzł to drzewo. Gdy zobaczymy na werset 8, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni. A więc gdy zobaczymy na treść tej księgi, która ma tylko 4 rozdziały, to możemy zobaczyć, w jak niesamowity sposób, w jak bezpośredni sposób Bóg przemawiał do Jonasza. Taki mam dzisiaj tytuł: Boże miłosierdzie i krnąbrność proroka. Bo o tym dzisiaj chciałbym mówić, o krnąbrności tego proroka. To jest takie słowo, które najczęściej nam słabo pasuje. Ale kiedy popatrzymy na całą treść tej księgi, to możemy zobaczyć jego krnąbrność i czasami we mnie czy w tobie może właśnie to odbicie. Ja wiem, tak jak wspomniałem już wcześniej, że wiele osób kwestionuje tą księgę, mówiąc, jak to możliwe, żeby wieloryb, bo tak się to popularnie mówi, mógł połknąć tu Jonasza. Ja dzisiaj nad tym bym się nie chciał zastanawiać, natomiast podam 2 fragmenty z Pisma Świętego, które tak bardzo jasno podkreślają to, że to jest prawdą. Pierwszy fragment zapisany w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12 to są słowa samego Pana Jezusa Chrystusa, który o tym mówi. Spójrzmy, księga Mateusza, Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, przeczytam fragment od 38 wiersza, bo myślę, że to dla nas, jako ludzi, którzy idą za Chrystusem, którzy wierzą, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga, jest najważniejszym jakby dowodem czy wskaźnikiem. Tu mamy napisane tak od 38 wiersza. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A On, to znaczy Pan Jezus Chrystus, odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. Oto tutaj więcej niż Jonasz. A więc Pan Jezus Chrystus, odpowiadając swoim przeciwnikom, tym, którzy chcieli od Niego w tej historii jakiegoś cudu, mówi im tak: nie otrzymacie żadnego innego znaku jak tego, który już w historii był. Tego, kiedy Jonasz był w brzuchu tej wielkiej ryby przez 3 dni i przez 3 noce i przeżył z Bożej łaski. Ale potem jeszcze dodaje, ale także mieszkańcy Niniwy, ci, którzy nawrócili się na skutek zwiastowania Jonasza, oni będą waszymi sędziami. Tak więc Pan Jezus Chrystus w taki bardzo mocny, jednoznaczny sposób pokazuje nam, że są to rzeczy, które miały miejsce w historii, ale też są to rzeczy, które są szczególnym świadectwem historii dla następnych pokoleń. To było jedno miejsce, które chciałem przeczytać, natomiast drugie miejsce, które chciałem przeczytać, jest zapisane w drugiej Księdze Królewskiej w rozdziale 14, dlatego że ten fragment wspomina nam również o tym, że Jonasz funkcjonował w określonym miejscu i czasie w historii państwa izraelskiego. Druga Księga Królewska, rozdział 14, czytam od wiersza 23, gdzie mamy napisane tak. W 15 roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską w Samarii Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, a panował 41 lat. I czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. Lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego zgodnie ze słowem Pana Boga Izraelskiego, który wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amittaja, proroka z Gathefer. Wejrzał bowiem Pan na niedolę Izraela niezwykle gorzką, tak iż nie było już ani niewolnego, ani wolnego. Nie było, kto by Izraelowi przyszedł z pomocą. Lecz ponieważ Pan nie zamyślał wymazać imienia Izraela z powierzchni ziemi, przeto wyratował ich przez Jeroboama, syna Joasza. Pewien fragment z historii Izraela, To był już ten moment w historii Izraela, kiedy Izrael był podzielony na państwo północne i południowe. W państwie północnym wtedy był królem Jeroboam II. Czy czytaliśmy, że był królem raczej bezbożnym? Był królem, który nie trzymał się Boga Jahwe, a panował przez 41 lat, więc bardzo długi okres czasu. Ale w tym czasie, gdy on panował, gdy on był królem w Izraelu, to działał właśnie prorok Jonasz. W tym wierszu 25 żeśmy czytali, że pomimo tego, że ten król nie był królem pobożnym, w ten właściwy sposób, to Pan Bóg okazał mu łaskę i poprzez proroka Jonasza przekazał, że mimo tego otrzyma jeszcze część ziemi, którą może odzyskać. Jest to coś, co nas może tu zaskakiwać, ale mamy w tym tekście napisane, że Pan Bóg wejrzał na niedolę tych ludzi i nie chciał ich całkiem zniszczyć, dając mu nową szansę, dając mu kolejną szansę i właśnie do tego był użyty ten prorok Jonasz. Także może tyle, jeśli chodzi o historię, o takie wprowadzenie do historii tej księgi. Natomiast kiedy przypatrzymy się Jonaszowi, bo chciałbym dzisiaj, żebyśmy popatrzyli na sylwetkę tego krnąbrnego proroka, to tak jak wspomniałem, to był prorok, który prorokował w Królestwie Północnym w Izraelu. I to był prorok, który prorokował, że Pan Bóg rozszerzy granice Izraela. On był bardzo specyficzny, dlatego że w tamtym czasie to państwo, którego stolicą była Niniwa, czyli Asyria, to się często nazywało tu Niniwą samą, ona już wtedy zaczynała zagrażać Izraelowi. Jonasz jako prorok był tym człowiekiem, który bardzo dbał o swoje podwórko, bardzo dbał o swój kraj i tak bardzo chciał, żeby jego kraj był górą, a ci wszyscy inni, żeby byli w gorszej sytuacji. On był takim prorokiem, mógłbym to dzisiaj nazwać nacjonalistycznym, bo on widział tylko siebie i swój kraj. On nie patrzył na innych. Był zapatrzony, był dumny z tego, że jego kraj jest taki, a nie inny i nie chciał, żeby inni zostali w jakiś sposób podniesieni. I to ma bardzo duże znaczenie właśnie dla tej historii. Kiedy czytamy jego historię, właśnie w tej księdze, ja będę takie wyrywkowo na pewne wersety zwracał uwagę, to możemy tam zauważyć coś szczególnego, kiedy popatrzymy na jego sylwetkę. Z jednej strony, jako człowiek, on był dumny z tego, że jest Izraelitą. W pierwszym rozdziale, w 9 wierszu, kiedy został zapytany, kiedy został obudzony na dnie statku i kiedy został tu zapytany, kim on tak właściwie jest, że on śpi w czasie burzy, to on tak odpowiedział tym ludziom, wiersz 9 z 1 rozdziału. Odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. A więc on tym ludziom przedstawił się jako ktoś, kto jest dumny. Jako ktoś, kto jest dumny ze swojej pozycji, ze swojej wiary, że on wierzy w jedynego Boga Jahwe, Stwórcę nieba i ziemi. To musiało bardzo mocno zabrzmieć w uszach słuchających. Tym bardziej, że w następnym wierszu on im mówi tak, że on ucieka sprzed oblicza Boga. To było niesamowite. I w ten sposób my możemy zobaczyć człowieka dumnego ze swojej wiary, dumnego ze swojego narodu, dumnego ze swojego państwa. I czasami tak myślę, my jako chrześcijanie, czy my jako ludzie też czasami nie jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy? Jak gdyby czasami potrafimy zapomnieć, z czego zostaliśmy wyrwani, że to, kim jesteśmy, czy to też czym jesteśmy, to jest tylko i wyłącznie Boża łaska. To nie jest jakakolwiek nasza, moja czy twoja zasługa. A więc pierwsze spojrzenie tu na Jonasza jest takie, on był dumny, on był pewny siebie, on uważał się za kogoś lepszego. Bo uważał, że jego Bóg jest lepszy, a ich Bóg jest gorszy. Bo pierwsza rzecz odnośnie Jonasza. Spójrzmy na drugą rzecz. Druga rzecz odnośnie Jonasza również jest niesamowicie istotna, bo kiedy czytamy ten tekst, to możemy zauważyć, Jonasz poznawał Boże Słowo. Jonasz poznawał to, słyszał Boga, który przemawia. Wiecie, to jest niesamowite. Każdy z nas wie, że jak tu jesteśmy, chciałby słyszeć Boga, który przemawia. Chciałby słyszeć Boga, który mówi takim bardzo bezpośrednim głosem. I to jest prawda, że Pan Bóg w tej historii, którą czytamy, często przemawiał do Jonasza. Ale cóż z tego, że on słyszał jego głos, jak w nim nie było Bożego serca. W Jonaszu nie było tego Bożego współczującego serca. Była duma z tego, kim jest, i była próba zachowania tego tylko i wyłącznie dla siebie. W tym fragmencie, który przeczytałem, możemy zauważyć tą reakcję Jonasza na Boże działanie. On się gniewał z tego powodu. On się gniewał z tego powodu, że Bóg okazuje komuś łaskę. Czy to jest niesamowite, ale w tym tekście tu możemy to widzieć, że ta jego duma narodowa, ta jego, bym mógł tak powiedzieć, duchowa pycha nie pozwalała mu na to, aby schylić się do innych ludzi i życzyć innym ludziom zbawienia. On im raczej życzył śmierci, jak zbawienia. A więc poznawanie Słowa Bożego to jest często za mało. Potrzebujemy tego Bożego serca. Spójrzmy na trzecią rzecz odnośnie Jonasza, która również jest tak bardzo istotna. Słyszał Boży głos, a ten Boży głos brzmiał tak bardzo mocno. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i głoś o tym, że jeszcze 40 dni do zguby tego miasta. A więc słyszeć głos Boży, to było niesamowite. Ale co z tego, że on go słyszał? On nie chciał słuchać, on nie chciał być posłuszny temu głosowi. A więc może być taka sytuacja, że ktoś poznaje Boże Słowo, poznaje Boży głos, natomiast nie jest mu posłuszny. I tak było z tym Jonaszem. W wierszu trzecim pierwszego rozdziału tak czytamy, że na ten Boży głos Jonasz tak odpowiedział. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. Czyli to jest niesamowite stwierdzenie. On usłyszał Boga. Ja myślę, że to nie było pierwszy raz, jak Jonasz słyszał Boga. Ale tym razem jemu się to nie podobało, co Pan Bóg powiedział. On miał inne wizje, on miał inne spojrzenie. I kiedy Pan Bóg mu powiedział, idź na zachód do Niniwy, to on powiedział, nie. Ja pójdę, właśnie popłynę na wschód do Tarszyszu, czyli do Hiszpanii. Czyli nie 700 czy 800 kilometrów na wschód, ale 2,5 tysiąca kilometrów na zachód. Taka była jego filozofia. I tak to chciał zrobić. Tu jest takie stwierdzenie w tym wierszu, wstał, aby uciec przed oblicza Pana. To jest też takie bardzo ciekawe stwierdzenie, nad którym się warto zastanowić. Gdybyśmy spojrzeli na rozdział drugi tej księgi, kiedy on już był w brzuchu tej ryby, to on wtedy wołał do Boga i wołał do Boga, cytując psalmy. Stąd wnioskuję, że Jonasz znał psalmy, które pisał Dawid i inni. Jonasz znał psalmy. I chciałbym, żebyśmy na moment spojrzeli do psalmu 139, bo psalm 139 mówi o tym, czy da się przed Bogiem uciec. Bo to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, czy przed Bogiem da się uciec. Tak sobie myślał Jonasz, kupił bilet i myślał, że ucieknie. Spójrzmy, psalm 139, i przeczytam od 7 wiersza. Psalm 139, czytam od 7 wiersza. Są słowa, które wypowiedział Dawid. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadzi mnie ręka Twoja. Dosięgłaby mnie prawica Twoja, a gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki Twoje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. A więc psalmista pod natchnieniem Ducha Świętego napisał tak bardzo jasno, że przed Bogiem nie da się ukryć, że przed Bogiem nie da się uciec. Ja myślę, że Jonasz był tego świadomy. Niemniej jednak czytamy, że wstał, aby uciec przed oblicza Pana. Więc spróbujmy na chwilkę się zastanowić, jaka była jego filozofia, co on sobie myślał. Tak to było, że w tym samym czasie prorokiem był również Amos. I może on sobie myślał, może Bóg się mną zniechęci. Może Bóg mnie zostawi i pośle tam Amosa. Niech Amos w razie czego będzie winien tego, co się stanie, ale ja nie. A więc on miał świadomość, że nie ucieknie przed Bogiem, ale myślał, że może kiedy w jakiś sposób spowolni to Boże działanie, to żeby Boży zegar się spełnił, to Bóg pośle kogoś innego. I ja to mówię z tych względów, że czasami tak jest w naszym życiu. Czasami nie chcemy czegoś zrobić i mówimy tak, Panie Boże, poślij kogoś innego. Może niech tam ktoś inny zajdzie, bo ja nie chcę. Bo ja nie mam czasu, bo mi to nie pasuje, bo ja nie lubię tego człowieka, bo ja nie lubię tych ludzi. Tak sobie myślał właśnie Jonasz. I to jego myślenie zawładnęło nim całkowicie. W tym momencie jak gdyby przestał sobie zdawać sprawę z tego, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg jest wszechmocny, ale pogrążył się w swoich myślach i postanowił uciekać. No i wtedy jest ta pierwsza rzecz, o której tu czytałem, pierwszy rozdział, werset 4. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze. Przed Panem Bogiem się nie da uciec. Jeśli Pan Bóg coś ustali, zadekretuje, to Pan Bóg sprawi, że to się stanie. Czy nam się to podoba, czy nie? Ja myślę, że kiedy ten wiatr zaczął wiać, to Jonasz był tego w pełni świadomy. I co sobie ten Jonasz myślał? Że schowa się tam gdzieś na tym dolnym tu pokładzie, że prześpi to jakoś. Ci marynarze niech tam się męczą, a ja sobie prześpię, przejdzie wiatr i może znowu mi się uda wyjść na swoje. Wiecie, to jest niesamowite, jak człowiek w swoim zaślepieniu potrafi iść coraz dalej od Boga, nie zdając sobie z tego sprawy, że Boża łaska czasami będzie szorstka. Że Boża łaska czasami dotknie mnie czy ciebie do żywego. Taki był zacięty ten człowiek. A kiedy już ludzie go stamtąd wyprowadzili i kazali mu się modlić, kiedy on już się przedstawił, kim on tak naprawdę jest, kiedy on tu powiedział, że ucieka z przed oblicza Boga, to oni go pytają, a co my mamy teraz zrobić? Spójrzmy na wiersz 12 tego pierwszego rozdziału. Kiedy oni mu postawili to pytanie, to co im odpowiedział Jonasz? Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Ja myślę, że to jest dobrze, kiedy każdy z nas sobie przeczyta tą historię nawet kilka razy. Jak można być tak zaślepiony? On miał świadomość, że ten wiatr, że ta burza jest z jego powodu. On mógł zrobić coś innego, on mógł poprosić tych żeglarzy, to słuchajcie, to w takim razie zawróćmy do brzegu, może Pan Bóg się zmiłuje i uspokoi tą wodę. Nie, jego zaciętość była taka, że on mówi, wrzućcie mnie do morza, a ono się uspokoi, bo ja wiem, że to z powodu mnie się stało. Jak można być tak zaślepiony, jak można być tak zapatrzony w siebie, w swoje idee, w swoje wizje, w swoje wymysły. I ci żeglarze, którzy mieli w sobie więcej współczucia do niego, jak on do nich, najpierw próbowali coś zrobić, ale się nie udawało i w końcu wrzucili go do tego morza. Wiecie, jego zaciętość była taka, że on wolał raczej umrzeć, aniżeli żyć. W tej księdze się to powtarza kilka razy. Wolał raczej umrzeć, niż wypełnić Bożą wolę, niż cieszyć się z Bożych dzieł. Jak bardzo można być zapatrzony w siebie, jak bardzo można być zaślepiony. Wrzućcie mnie do morza. To były jego słowa. I w końcu ci żeglarze go wrzucili, tak jak przeczytałem, lecz Pan wyznaczył wielką rybę, która go wzięła do swojego wnętrza. I on był w tym wnętrzu tej ryby przez 3 dni, 3 noce, jak to również tu poświadcza nam Pan Jezus Chrystus. I to był pierwszy moment, kiedy on w końcu się zreflektował, kiedy prawdziwie śmierć zaglądnęła mu do oczu, to co on zaczął robić? To on zaczął się modlić. rozdział 2, wiersz 2. I modlił się Jonasz do Pana. Wreszcie zaczął się modlić. Mógł to zrobić znacznie wcześniej, uniknąłby tych trudności, ale nie, on szedł do granicy tu możliwości. Ale kiedy śmierć mu prawdziwie spoglądnęła w oczy, to zaczął się modlić. Wiersz 8, przeczytam z tego drugiego rozdziału, który brzmi tak. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. A więc Pan Bóg wysłuchał jego modlitwy. Kiedy rzeczywiście śmierć była już tak blisko, on się zaczął modlić. Wtedy zaczął wołać, prosić o wybawienie. I wiecie, Pan Bóg okazał mu łaskę. Wiersz tu 10, wspominałem, wtedy Pan rozkazał rybie, aby ta wypluła go na ląd. A więc po kolei widzimy to Boże działanie. W jaki sposób Pan Bóg kształtuje tego butnego proroka, tego egoistycznego Jonasza. I kiedy został tu wyrzucony na brzeg, to Pan Bóg do niego znowu przemówił. I mówi mu tak. Rozdział 3, wiersz 1. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło do Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta. Boże drogi, Boże dzieła są nieodwołalne. Człowiek myślał, Jonasz myślał, że swoją mądrością, swoją filozofią w jakiś sposób przechytrzy Pana Boga. Nam też czasami tak się wydaje. Ale Pana Boga się nie da przechytrzyć. Kiedy już wyszedł z tą świadomością, że to święty Bóg go znowu tu uratował, to słyszy, wstań, idź do Niniwy. I co on miał teraz zrobić? No poszedł. A kiedy on poszedł, no to zaczął głosić tam to, co Pan Bóg mu kazał. Spójrzmy na 4 werset 3 rozdziału, który brzmi tak. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Również warto spojrzeć na ten werset, na to stwierdzenie. Gdyby tak było dzisiaj, spróbujmy sobie wyobrazić ewangelizację, że ktoś mówi, że jeszcze 40 dni i Pan Bóg zniszczy to miasto. Wiecie, ludzie by kogoś takiego rozszarpali, albo wyśmiali, albo zamknęli do szpitala psychiatrycznego. A on tak robił, tak zaczął mówić, 40 dni do zburzenia Niniwy. A więc to była ewangelizacja w naszym tu zrozumieniu no słaba. Groził. My raczej staramy się zachęcać, a właściwie trzeba by mówić o nadchodzącym sądzie i o tej jedynej drodze ratunku, którą jest Pan Jezus Chrystus. I kiedy my czytamy dalej ten rozdział 3, to możemy zauważyć coś niesamowitego. To Pan Bóg przygotował, to Pan Bóg sprawił, że mieszkańcy Niniwy zaczęli pokutować, łącznie z królem. I król również wydał dekret i całe to miasto zaczęło pokutować. Pościć i pokutować przed Bogiem. Niesamowita historia. Historia, która po ludzku mówiąc nie miała prawa się stać. I tak dochodzimy do tego wiersza 10, od którego zacząłem moje czytanie, który brzmi tak. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zasłać na nich i nie uczynił tego. A więc Pan Bóg nie zniszczył tego miasta. Ale ci ludzie zaczęli pokutować. I chciałbym znowu, żebyśmy sobie zrobili taki eksperyment tu myślowy. Gdyby Księga Jonasza miała tylko 3 rozdziały, tak jak w tej chwili przeczytałem ostatni werset tego 3 rozdziału, byłaby to super historia z happy endem. No taka historia z tym dobrym tu zakończeniem, żeby było to w języku polskim, prawda? Wszystko byłoby fajnie. Jonasz tu się nawrócił, w Niniwie pokutowali, zakończyło się szczęśliwie i żyli wszyscy razem szczęśliwie. Ale spójrzmy na to, że ta księga ma 4 rozdziały. I właśnie chciałem, żebyśmy dzisiaj zobaczyli na ten 4 rozdział. Może ten wstęp był przydługi, ale ten wstęp był bardzo istotny, bo ten wstęp nas wprowadza do tego 4 rozdziału, który pokazuje nam w pełni charakter człowieka. Człowieka, który jest oporny, który jest egoistyczny, który myśli tylko o sobie. Spójrzmy teraz na ten czwarty rozdział, a więc no nie mamy tego happy endu, tylko mamy ciąg dalszy. W czwartym tu rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy tak. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. Ja myślę, gdybyśmy to tak chcieli z takim pełnym zrozumieniem przeczytać, to byśmy to musieli przeczytać 5 razy. Co Jonaszowi się nie podobało? To, że ludzie pokutują, to, że ludzie przychodzą do Boga, to, że ludzie się nawracają, że zostają przemienieni. Tak, to mu się nie podobało. Mało tego, że mu się to nie podobało, on się gniewał z tego powodu. I teraz spójrzmy na gniew Jonasza. Ten gniew był niesamowity. Spójrzmy w wierszu drugim. I modlił się do Pana mówiąc. A więc rozgniewany Jonasz teraz modli się do Boga. Po raz drugi w tej historii, w tej księdze Jonasz się modli i spójrzmy, jak Jonasz się modli. Ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Czy ktoś z nas kiedykolwiek modlił się taką właśnie modlitwą? Zagniewany Jonasz, który widzi, że kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset tysięcy ludzi pokutuje i się nawraca, gniewa się, mówi, Boże, ja dlatego tam nie chciałem iść, bo ja nie chciałem, żeby oni się nawrócili, bo ja nie chciałem, żeby oni pokutowali, bo ja nie chciałem, żeby oni przyszli do Ciebie, bo ja patrzę tylko na swój kraj, ja tylko patrzę na swoją działkę, ja tylko patrzę na mój naród, ja chcę, żeby tamci byli unicestwieni wręcz, bo oni mi grożą. W taki sposób rozumował Jonasz, a jego gniew, jego złość była tak wielka. Ten wiersz trzeci, otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Czy potrafimy sobie to wyobrazić, taką tu modlitwę? Modlitwę proroka, człowieka, który ma łączność z Bogiem? Ja myślę, że to jest ogromne ostrzeżenie dla każdego z nas. Jonasz zapomniał, kiedy on był we wnętrznościach, we wnętrzu tej ryby, to on się modlił o ocalenie, on się modlił o łaskę. On zapomniał, że Pan Bóg mu okazał łaskę. Łaska dla mnie tak, ale łaska dla nich nie. Spójrzmy na ten egalitaryzm, na ten partykularyzm, jaki był w tym Jonaszu. Bo to jest ostrzeżenie dla mnie i dla ciebie, że ty czy ja czasami też jesteśmy tacy partykularni. Tylko ja, mój kościółek i nic więcej. Jesteśmy tacy czasami. I taki był Jonasz. On był Jonasz, jak to mówi młodzież, mega, a może giga nawet, prawda? On mówi tak, lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Jak wielka musiała być złość tego człowieka. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tą modlitwę w ten sposób. Nie bądźmy tacy prędcy w pewnych sformułowaniach. Jemu to co najmniej 2 albo i 3 razy w tych historiach przyszło to stwierdzenie, lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. My też czasami w naszych stwierdzeniach jesteśmy tacy szybcy w powiedzeniu czegoś, w osądzeniu czegoś, w zadekretowaniu, czy może inaczej, próbie zadekretowania czegoś. Taki był Jonasz. I spójrzmy teraz na reakcję Pana Boga. Wiersz 4. A Pan odpowiedział, czy to słusznie tak się gniewać? Kiedy czytam tą historię, to jestem wzruszony, jaki Pan Bóg był cierpliwy z tym Jonaszem. A kiedy popatrzę na siebie, jak bardzo często Pan Bóg ze mną jest cierpliwy i mówi do mnie, czy to słusznie, że tak się gniewasz? Czy to słusznie, że tak się obruszasz, patrząc czy na swojego brata, czy na swoją siostrę, że tak czy inaczej postępuje? Czy to słusznie tak się gniewać? Było tylko tyle, ale było znacznie coś więcej. Pan Bóg przestał mówić i teraz Pan Bóg zsyła bardzo konkretne doświadczenia tu na Jonasza. Chciałbym, żebyśmy jeszcze popatrzyli na te doświadczenia, które Pan Bóg posłał na Jonasza. 2 bardzo ciekawe tu doświadczenia, z których się możemy tak wiele nauczyć, ale zanim o tym powiem, spójrzmy na wiersz 5 tego 4 rozdziału. Mamy tu napisane tak. Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas, usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. Niesamowita historia. Jonasz pamiętał to, co Pan Bóg tu powiedział. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Jonasz zwiastował, może 3 dni, ci ludzie się nawrócili. Teraz Jonasz myśli, no tak, ale trzeba tu poczekać do 40 dni. Może jednak Pan Bóg ich zniszczy. Może jednak Pan Bóg okaże swoją moc i potęgę. I co on zrobił? Wycofał się na wschód, tam do tyłu sali. Tam się schował, tam sobie zbudował taki namiot, żeby nikt go nie widział, a on z tego namiotu obserwuje wszystkich. I patrzy, ten tu siedzi, to robi, ten tam siedzi, ten to robi, ten ma Biblię, ten nie ma. Zaczął obserwować. Zaczął być takim obserwatorem, to mało, takim recenzentem działania Bożego. Szanowni słuchacze, to jest niesamowite. To jest niesamowite, że Jonasz stał się recenzentem Bożego działania. I my czasami może w takiej mniejszej skali, ale też tak robimy, że recenzujemy innych. Tak sobie w tym szałasiku schowani przyglądamy się ten, tamten, no. I on sobie tak myślał, że on sobie tak przeżyje tych 40 dni. I zobaczy, może Pan Bóg coś jednak zrobi. Ale Pan Bóg, tak jak wspomniałem wcześniej, postanowił dać mu lekcję. I dał mu dwie lekcje. Spójrzmy na pierwszą lekcję. Wiersz 6, który mówi tak. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem i dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Dwa zdania, jakże ważne. Kiedy Jonasz był w tym swoim tu namiociku, to Pan Bóg dodatkowo sprawił w ciągu jednej nocy, że wyrósł taki potężny krzew czy drzewo tu rycynowe, które dawało mu dodatkowy cień, które ochraniało go przed tym słonecznym żarem, przed grożącym mu nieszczęściem. A więc Pan Bóg zrobił coś szczególnego, bo nie jest to normalne, żeby w ciągu jednego dnia to drzewo tu wyrosło do takich rozmiarów, prawda? I co mamy napisane? No nie mamy tu napisane, że Jonasz dziękował za to drzewo. Mamy tylko napisane, że się cieszy. Wiecie, to jest za mało, jak my się cieszymy. My musimy mieć świadomość, skąd się to bierze. Dlatego Jonasz zapomniał, że trzeba najpierw podziękować. On się tylko cieszył. Może on miał też takie myśli, ja już jestem w takim wieku, na takim etapie mojej służby, jestem takim weteranem i mi się należy, prawda? Taki dodatkowy jakiś super tu zasłona w postaci tego drzewa, czy jakiś tu współczesny parasol. Wiecie, jak bardzo łatwo jest pójść w takie tory. No mi się należy. Tyle zrobiłem. Tyle już tu służyłem. Pan Bóg wreszcie mi coś zrobił. Wreszcie mnie ochronił. I pewnie miał takie myśli. I tak czytamy, bardzo się z tego radował. Może nawet przestał patrzeć na tamtych ludzi, bo teraz było super. Już tu nie było tego gorąca, ale był ten wietrzyk. Ale to, co jest ważne, na co chciałem zwrócić uwagę, nie dziękował. I to było w jednym dniu. Ale spójrzmy na to, co się stało w nocy. Wiersz 7. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło na głowę Jonasza. Mamy teraz następne doświadczenie. Tak szybko jak to drzewo urosło w ciągu jednej nocy, tak samo w ciągu jednej nocy ono uschło. Ale to nie było normalne uschnięcie, bo mamy napisane, Pan Bóg wyznaczył robaka, który podgryzł to drzewo. Pan Bóg wyznaczył ten suchy wschodni wiatr, który szkodził Jonaszowi. Zauważmy, że to były dwa różne doświadczenia. To jedno byśmy nazwali błogosławieństwem, a to drugie byśmy nazwali jak? Katastrofą, brakiem tu błogosławieństwa, brakiem miłosierdzia, a może jeszcze jakoś inaczej. Ale Pan Bóg tak robił, aby czegoś nauczyć tu Jonasza, aby coś mu pokazać. W drugiej części tego 8 wiersza żeśmy czytali tak. Słońce prażyło głowę Jonasza, tak że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Żeśmy to słyszeli, prawda? Lepiej mi umrzeć niż żyć. Jak bardzo szybko, jak bardzo łatwo przychodziły mu te słowa. Lepiej mi umrzeć niż żyć. Jonasz teraz znalazł się w sytuacji, kiedy, mogę tak powiedzieć, na chwilę opuściło go to Boże miłosierdzie, ta Boża ochrona. I wtedy już nawet ten namiot, to miejsce podglądania przestało mieć dla niego znaczenie, bo zaczął patrzeć się tylko na siebie, na swoje potrzeby, na swoje kłopoty. Już go przestało cokolwiek innego interesować i tak mówi, lepiej mi umrzeć niż żyć. Po raz trzeci tak mówi Jonasz. Zaskakujące. Zaskakujące doświadczenia, które po kolei przychodzą na Jonasza. No i teraz mamy taki finał. W wierszu 9. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza. Czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A więc Pan Bóg zadał mu bardzo konkretne pytanie. Czy to słusznie? A Jonasz mówi, tak, słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. Spójrzmy znowu na ten partykularyzm, na ten egoizm, na ten egocentryzm. Patrzy się tylko na siebie. Już go te setki tysięcy ludzi tam w ogóle nie interesują, ale patrzy się na swoją wygodę. I wtedy w 10 wierszu Pan Bóg mu tak odpowiada. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś, wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A więc Pan Bóg mu pokazuje, że to było szczególne doświadczenie. To były dwa różne Boże cuda, które pokazywały mu Bożą łaskę, Boże miłosierdzie, ale też Bożą dyscyplinę. A potem Pan Bóg mówi dalej, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym jest więcej niż 120 tysięcy dusz. A więc Pan Bóg zadał mu bardzo szczególne pytanie. I zauważmy, że ta księga się kończy jakby bez rozwiązania. Bo w sumie tu nie wiemy, czytając tą księgę, jakie były dalsze losy Jonasza. Czy on się przełamał, czy się nie przełamał. Ja myślę, że Pan Bóg w ten szczególny sposób zakończył tą księgę, abyśmy, ja i ty, aby każdy z nas zastanowił się nad sobą. Jak ja reaguję w takich sytuacjach. Jak ja się zachowuję w takiej sytuacji, w której bym się znalazł tak jak Jonasz. Starałem się przedstawić po kolei te dzieła, Boże działanie, krnąbrność tego tu człowieka i to pytanie, czy słusznie tak się gniewać. Ale ktoś mi powie tak, no tak, ale to było 3000 lat temu, prawie 3000 lat temu. My jesteśmy dzisiaj w 2026 roku, nie ma takich sytuacji. Słowo Boże jest ważne, jest ponadczasowe. Ja wierzę, że to słowo również do mnie, ale i do nas dzisiaj przemawia. I spójrzmy na kilka lekcji, które tu możemy wziąć z tej historii. Po pierwsze, Jonasz uciekał, bo nie chciał służyć Bogu według Bożych warunków. Zauważmy, to jest tak bardzo ważne. Jonasz uciekał, bo nie chciał służyć Bogu według Jego warunków. To jest tak bardzo istotne, bo on chciał Bogu służyć, ale on chciał służyć Bogu według swoich wyobrażeń, może według swoich wizji, może według tego, jak mu się wydawało. I dlatego, kiedy Pan Bóg mu powiedział konkretnie tak, to on chciał uciekać. I to jest pierwsza lekcja, tak bardzo ważne, abyśmy nie szukali służby według naszych wyobrażeń, ale abyśmy wsłuchiwali się w głos Boży. I nawet jeśli Pan Bóg nam mówi coś, co nam tak bardzo tu nie pasuje, jeśli to są Boże słowa, to powinniśmy być posłuszni. To jest pierwsza lekcja. Spójrzmy na drugą lekcję, która również w tej historii jest tak niesamowita. Spójrzmy, jak często modlił się Jonasz. Wspomniałem już to, że modlił się tylko dwa razy. Raz się modlił wtedy, kiedy rzeczywiście jego życie zaczęło gasnąć i szukał tu ratunku. A drugi raz się modlił po to, aby mieć pretensje do Boga, aby mówić: Boże, dlaczego zmiłowałeś się nad tamtymi ludźmi? Spójrzmy, że tylko dwa razy. A kiedy przeczytamy tą historię, to powinien się przynajmniej 5 razy modlić. Nie chciał się modlić. Chciał iść według własnego wyobrażenia, według własnej wizji, według własnych planów. I to jest dla nas tu kolejna lekcja i kolejne pytanie, jak często modlimy się w naszym życiu. Czy tylko wtedy, kiedy jest nam źle, albo czy tylko wtedy, kiedy mamy pretensje do Boga, a może tylko w tych dwóch sytuacjach zapominamy o konieczności codziennej modlitwy, codziennej społeczności z Bogiem, aby Go słuchać. I to jest druga taka tak bardzo ważna lekcja. Spójrzmy na trzecią lekcję, która również jest tak bardzo istotna. Jonasz był tak bardzo samosprawiedliwy. On widział tylko siebie i widział swój naród. On nie patrzył na innych. On innym życzył, konkretnie Asyryjczykom, on im życzył śmierci. On im nie chciał głosić Ewangelii, bo uważał, że oni nie są tego godni. Jak to jest w moim i twoim życiu? Na ile chcesz głosić wszystkim ludziom, a na ile wybierasz sobie, że tym tak, a ci nie zasługują, ja bym wolał, żeby oni w zasadzie zginęli. Wiecie, to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że kiedy popatrzymy na Nowy Testament, kiedy popatrzymy na przykład na apostoła Piotra, kiedy apostoł Piotr miał pójść do pogan, to on robił wszystko, żeby tam nie iść. Bo on sobie nie wyobrażał, jak można poganom głosić. Jego spojrzenie było takie: zbawienie, Chrystus jest dla Izraela. Poganie już raczej nie. Wiemy, że Pan Bóg go z tego w cudowny sposób tu wyleczył. Jonasz potrzebował takiej kuracji. Być może ja czy ty też potrzebujemy takiej kuracji. I to jest trzecia rzecz. Abyśmy nie byli samosprawiedliwi, zapatrzeni tylko siebie w swoje tu środowisko. I czwarta rzecz, w zasadzie ostatnia. Jonasz stracił poczucie misji. On w pewnej chwili zajął się sobą. On przestał Bogu służyć, a zajął się tym własnym namiotem, własną wygodą, bo powiedział: ja już się napracowałem. Ja już teraz mogę się przyglądać innym. To również jest taka lekcja, dlatego że Pan Bóg żadnego z nas nie posyła na duchową emeryturę w służbie. Ale każdy z nas ma służyć, póki Pan Bóg trzyma nas na tej ziemi. Tak więc 4 takie wnioski chciałem z tej historii, historii Jonasza, tego krnąbrnego proroka, ale też tego, który otrzymał takie Boże miłosierdzie. I na koniec pamiętajmy, łaska Boża jest dla każdego. Jan 3,16 mówi tak: Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna, swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tam nie ma wyjątków, ale to jest dla każdego. Dlatego kończąc, chciałbym, żebyśmy mieli to przekonanie, abyśmy brali to przekonanie z Pisma Świętego, które daje nam tak wiele przykładów, abyśmy byli bardziej otwarci, wsłuchujący się w głos Boży, modlący się częściej, szukając tego, jak Pan Bóg chce nas używać. Niech Pan Bóg okaże nam łaskę. W tym względzie chciałbym się pomodlić, zanim będziemy śpiewać ostatnią pieśń. Chcielibyśmy powstać, chcę się pomodlić, a potem będziemy śpiewali jeszcze jedną pieśń. Boże i Ojcze nasz, chcemy Ci podziękować za Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą jedyną drogą do Ciebie. Chcemy Ci podziękować za to, że Ty okazałeś każdemu z nas łaskę, że staliśmy się Twoją własnością, że jesteśmy tym ludem wykupionym. Ale Panie, Ty wykupiłeś nas po to, abyśmy my byli świadkami dla innych. Panie, abyśmy nie gardzili innymi, ale abyśmy głosili Twoje słowo tam, gdzie Ty nas posyłasz. Panie, dziękujemy Ci za przykład Jonasza, że pokazałeś jego krnąbrność, aby nas przed czymś ostrzec, aby nam pokazać, że nasza postawa ma być inna. Prosimy Cię, Panie, abyś w Duchu Świętym sprawił, aby to słowo przyniosło owoc w naszym życiu, abyśmy mogli wzrastać w tym słowie i być użyteczni dla chwały Twojego Królestwa. Amen. Amen. Amen.